1:41, 28 grudnia, środa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszego spotkania: propaganda wschodniej duchowości. Ten temat podejmujemy razem z siostrą Michaelą Pawlik, dominikanką. Szczęść Boże, siostro, witamy na naszej antenie.
Szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Prosimy siostrę i zapraszamy jednocześnie Państwa do wysłuchania doświadczenia siostry Michaeli Pawlik związanego z duchowością wschodnią, spotkaniem z religią tutaj w Indiach. Głównie to Hare Krishna, to oczywiście hinduizm, to buddyzm i o tych niebezpiecznych trendach, które przedostają się również do naszej ojczyzny, na teren też europejski. Zamieniamy się, siostro, w słuch, bo siostra niezwykle ciekawie opowiada o tych sprawach.
Jeżeli chodzi o manipulacje, to ja przede wszystkim w Indiach poznałam programy, jak chodzi o rozpowszechnianie Orientu na Zachodzie i konkretnie w latach 70., konkretnie 1971 rok, była umowa między Związkiem Radzieckim a Indiami o wymianie kulturalnej i w ramach tej umowy przyjeżdżała młodzież do Indii i wybierani byli ci, którzy w rozmowie z urzędnikiem do spraw wyznań wykazywali pewne skłonności do interesowania się innymi religiami, czy tacy, którzy wykazywali, że chrześcijaństwo im jakoś nie odpowiada, czy negatywnie w ogóle patrzyli na chrześcijaństwo, to ci ludzie byli kupowani, no bo tak trzeba by nazwać, żeby się właśnie przeszkolili we wschodnich różnych poglądach i technikach medytacyjnych, żeby później ci, którzy się zobowiązywali, że później po powrocie z Indii będą uczyć tejże religii w swoim kraju. Konkretnie przyjeżdżali z Polski, przyjeżdżali z Ukrainy, z Białorusi, ludzi, których tam przynajmniej kilka osób poznałam, a wiadomo, że nie wszystkich znałam, którzy przyjeżdżali. Idea była taka, jak mi pan z Urzędu do Spraw Wyznań również proponował współpracę, bo oczywiście ja jako świecka osoba nie byłam tak postrzegana jako ktoś, kto jest misjonarzem i komu zależy na wierze katolickiej. Tym bardziej, że najpierw prowadził wywiad, jakie są motywacje, że ja jestem w Indiach, że chcę pracować, że chcę zostać dłużej. No to oczywiście ja motywowałam tym, że ja cierpiącym ludziom chcę nieść pomoc, bo jestem pracownikiem służby zdrowia i tak dalej. Ale w każdym razie ta propaganda, czy ta manipulacja, żeby wschodnie religie przerzucić, ona była bardzo wcześnie przygotowana. No dzisiaj nas to zalewa, ale to nie jest tak, że to znienacka przyszło. To byli ludzie przeszkoleni, którzy później to na Zachodzie rozpowszechniali. Ja mówię na Zachodzie, bo to nie tylko w Polsce. No ale ograniczę się na razie do Polski. Mianowicie, jak chodzi o sposób podchodzenia, to wybiera się na przykład pojęcia, które... Na przykład słowo. Na początku było słowo, po słowo było Bogo, Bogiem było słowo, pisze święty Jan. I oni od razu chwytają to, że proszę bardzo, w Wedach też pisze, że właśnie było słowo Om i to słowo Om spowodowało ruch i w wyniku ruchu energia się rozszczepiła i z energii tej powstał świat materialny, z tej rozszczepionej energii odwiecznej. No i tu mamy całą teorię wybuchu, ale słowo Om i to, co święty Jan apostoł mówi, na początku było słowo, czyli jako logos. Trzeba tu rozróżnić jedną rzecz zasadniczą. Jeżeli mówimy o słowie w Ewangelii, w objawieniu Bożym, to jest kwestia treści. Słowo jako mądrość przekazywana przez Boga człowiekowi. Logos. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, ale właśnie słowo, Jezus jest tą mądrością. Natomiast jak weźmiemy indyjskie pojęcie słowa, to jest pojęcie siły, która rozbija tą pierwotną jakby energię Brahmana, czyli tu by trzeba było wziąć pod uwagę siłę dźwięku, a nie treść. Bo jeżeli mówimy o słowie, to można brać pod uwagę treść i można brać pod uwagę dźwięk. I tu, jak chodzi o wedyjskie pojęcie, to jest pojęcie dźwięku, jako tego pierwszego słowa, które spowodowało rozbicie pierwotnego bytu. Jedna czwarta tego, jakby tej substancji odwiecznej się rozszczepiła i z tego powstał świat materialny. Czyli świat materialny byłby z tej samej natury, który jest również ta trzy czwarte nierozszczepionego absolutu. Czego, jeżeli u nas mowa jest o słowie, to słowo jest myślą Boga. Bóg wypowiada słowo, niech się stanie. I tak się dzieje, jak Bóg chce, czyli jest najpierw myśl Boga i decyzja, czyli wola Boga, a nie dźwięk. My nie mamy w przekazie Ewangelii czy Starego Testamentu, wcześniej nie mamy takiego przekazu, że właśnie dźwięk boski miał jakąś siłę, która powodowała, no chyba trąbę jerozolimską, to można teraz porównać właśnie, że się mury rozsypały na skutek właśnie tego dźwięku. Więc w tym sensie dźwięk, w tym sensie słowo odwieczne jest rozumiane przez Wedy, przez indyjskie źródła inspiracji religijnych. Ale ktoś, kto nie zna interpretacji czy szczegółów, co znaczy słowo tam, a co znaczy u nas, od razu wskoczy na taki wniosek. No proszę, ta sama myśl. Na początku było słowo i tam też jest mowa o słowie. Właśnie takie nieporozumienia i takich nieporozumień jest bardzo dużo. Na przykład, jeżeli się mówi o słowie Bóg. Jeżeli my mówimy słowo Bóg, to rozumiemy istotę duchową, niematerialną, istotę rozumną i wolną. Bóg jako ktoś, kto jest Panem i ktoś, kto decyduje, on jest stwórcą, czyli on stwarza świat, nie wyłania z siebie, czy nie rodzi tego świata, tylko stwarza z niczego. Materia, która nie istniała, on stwarza tę materię. I w tej materii takie czy inne prawa fizyczne zachodzą według tego, jakie Bóg zamierzył. Więc my się dopatrujemy we wszechświecie myśli Bożej, zamiaru Boga. Zawsze Bóg jest jako ktoś, kto myśli, kto decyduje, ktoś, kto ma wolę, ktoś, kto jest żywy. I ciągle w Starym Testamencie jest podkreślane Bóg żywy. Natomiast jeżeli chodzi o indyjskie przekazy, słowo Bóg rozumiane jako energia i stąd nie mają wyjaśnienia, skąd życie. Bo my tu mamy pojęcie Bóg żywy. Natomiast tamci szukają tej siły życia właśnie w seksie. I stąd są praktyki magii seksualnej, są praktyki tantryczne, które szukają właśnie tego źródła życia w rozmnażaniu. Nie sięgają dalej, że to ten właśnie zdolność rozmnażania zaplanował Bóg i stwarza tak organizmy, że te organizmy się są zdolne rozmnażać. I dlatego my w naszej religii nie poszukujemy źródła życia poza źródłem, jakim jest Bóg, który stwarza wszystkie istoty żywe i oczywiście daje im zdolności rozmnażania. I w związku z tym, jeżeli ktoś mówi Bóg, ty wierzysz w Boga? No wierzę, no fajnie, to mamy taką samą wiarę, bo ja wierzę w Boga, ty wierzysz w Boga. Ale tamten rozumie Bóg jako energia, a ja rozumiem Bóg jako Pan. Jako, nie tylko Pan, jako prawodawca, jako ten, który decyduje, który ustanawia prawo, czyli daje przykazania, czyli daje normy postępowania, które człowiek ma przestrzegać, jeżeli chce z tym Bogiem być w przyjaźni, jeżeli chce temu Bogu się podobać, jeżeli chce być z Nim zjednoczonym, czyli pełnić Jego wolę. I tu mamy ciągle nastawienie człowieka na szukanie woli Bożej, na pełnienie woli Bożej. Natomiast tamci, ponieważ rozumieją, że Bóg to jest energia i teraz jak z tą odwieczną energią, która w trzech czwartej części jest nierozproszona, a jednej czwartej części jest rozproszona i część tej energii jest we mnie, jak tą moją część energii zjednoczyć z tamtą częścią nierozproszonej energii, a więc szukanie właśnie drogi na płaszczyźnie wzbudzania takich czy innych energii. Stąd będzie zwracanie uwagi na dietę, na oddychanie, na mantrę, czyli powtarzanie jakiegoś słowa czy zdania, czyli chodzi o dźwięk, który jest jakąś energią, sam dźwięk jako dźwięk. Czyli jest zupełnie inne podejście do idei zjednoczenia z tym odwiecznym bytem, który istniał, zanim świat był. Bo to zależy od tego, jak się ten byt pojmuje. I dlatego my mamy zupełnie inne drogi. Jeżeli na przykład nawet mowa jest o medytacji, to tamci będą medytować, jak tą energię swoją spotęgować, jak się uciszyć, żeby energia mojego ciała była jakaś prężniejsza. Stąd oni mają metody wprowadzania się w trans, że mają poczucie, że oni gdzieś unoszą się w kosmos, mają poczucie, że oni przenikają całą przyrodę, że wnikają w naturę całą, jakby tak jak mi ktoś tam w Indiach tłumaczył, że masz poczucie, jakbyś twoje ciało zamieniło się w eter i ten eter się rozprzestrzenił po całym świecie. Ten eter przenika wszystkie byty, wszystkie istoty, które we wszechświecie istnieją. Natomiast jeżeli weźmiemy doświadczenia mistyków chrześcijańskich, którzy też medytację prowadzą, ale nie dążą do tego, żeby jakoś się zenergetyzować, tylko żeby spełnić wolę Bożą, żeby rozwijać miłość do Boga i właśnie to zjednoczenie mistyka chrześcijańskiego z Bogiem jest na płaszczyźnie miłości. Oczywiście miłość to jest zjednoczenie woli osoby ukochanej z osobą kochającą, z osobą. I to zresztą nawet na płaszczyźnie ludzi. Zwróćmy uwagę, że dwie osoby, które się kochają, to uzgadniają, co robią. Nie tak, że każdy co innego chce, każdy do czego innego dąży. Wtedy nie będzie między nimi jedności. Więc właśnie tutaj mamy ciągle to poszukiwanie woli Bożej, pełnienie woli Bożej i dążenie do tego, żeby temu Bogu się podobało to, co ja robię, a nie to, żebym ja się poczuła w transie, czy poczuła się w kosmosie, czy nie ma u nas w mistyce chrześcijańskiej dążenia do samosatysfakcji, do tego, żeby mieć, czuć się świetnie, czy czuć ciepło, czy czuć takie czy inne wibracje, takie czy inne wiry w organizmie, czyli tak zwane czakramy. Nie ma czegoś takiego u nas dążenia do autosatysfakcji. Jest dążenie do właśnie realizacji woli Bożej. Nawet nieraz kosztem cierpienia czy kosztem ofiary, żeby właśnie spełnić to, co uważam, że Bogu się podoba. I dlatego ja zawsze próbuję ludzi, którzy szukają jakiejś doskonałości na wschodzie, to trzeba przyznać jedno, że w Indiach był okres, kiedy jezuici prowadzili misję i mam na myśli świętego Franciszka Xaverego, to był jezuita współczesny Ignacemu Loyolemu. I tenże Franciszek Xawery bardzo dużo Hindusów nawrócił do chrześcijaństwa. I tenże święty Franciszek, zresztą i jezuici, tak zwana misja madurska, gdzie słynny był Robert de Nobili, który prowadzi tak zwaną akomodację. Czyli chodziło o to, że jeżeli Hindus siedzi po turecku, prostuje sobie kręgosłup najpierw, robi takie czy inne wdechy, to niech sobie to zrobi, te parę głębokich oddechów i tak dalej. Ale teraz u nas w chrześcijaństwie nie ma dyktanda, czy nie ma narzucanej formy, jak ja mam siedzieć, jak ja medytuję, w jakiej pozycji. U nas nie ma zwrócenia uwagi na pozycję ciała, tylko na myśl, na treść, na moją wolę, ustawienie się w obecności Boga, świadomość Boga, a nie świadomość swojego ciała i swojej pozycji. Natomiast ponieważ tamci byli partykularni co do przyjmowania takiej czy innej pozycji, no to misjonarze No zgodzili się na to, niech sobie siedzi po turecku, niech sobie, prawda, takie czy inne ma ćwiczenia, ale żeby później wszedł w modlitwę chrześcijańską. Uczyli Ojcze Nasz, uczyli Zdrowaś Mario, uczyli wierzę w Boga Ojca, no i katechizmu, czyli uczyli praw wiary. Nie od razu Pismo Święte, dlatego że z Pismem Świętym można wszystko zrobić. Manipuluje się Pismem Świętym, jeżeli ktoś nie zna prawd, które Bóg objawił, a tylko na Piśmie Świętym się zatrzyma, no to rzeczywiście może błądzić. Dlatego święty Piotr wyraźnie mówi, że Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśniania. I tu bym też chciała zwrócić uwagę na wszystkich, którzy się chcą tylko Pismem Świętym oprzeć się na Piśmie Świętym, a nie na, powiedzmy, katechizmie czy nauce Kościoła, jak chodzi o urząd nauczycielski. I teraz ja w tym indyjskiej rzeczywistości, wiedząc plany przerzucania hinduskich religii, form tamtego kultu do Europy i do Polski, bo z Polski przyjeżdżali młodzi ludzie, chciałam tutaj zwrócić uwagę przy tej dzisiejszej naszej audycji na to, żeby być czujnymi, że albo coś jest prawdą, albo nie jest prawdą. Nie można powiedzieć, że i to prawda, i to prawda. My mamy rację, oni mają rację, jest remis. Oni czczą Buddę, tamci czczą Krysznę, my czcimy Jezusa. No fajnie, ten był człowiekiem, i ten był człowiekiem, i ten był człowiekiem. Tamci uznali Buddę za Boga, tamci uznali Krysznę za Boga, myśmy uznali Jezusa za Boga, no jest remis. A tymczasem nieprawda. Dlatego, że ktoś kogoś uzna za Boga, to było tak, że i w Cesarstwie Rzymskim cesarza uznawali za Boga. Cesarz prześladował chrześcijan za to, że go nie uznają za Boga. No, Nabuchodonozor też chciał być uznawany za Boga. Mamy to w Starym Testamencie całą historię podaną. To, że ktoś jest uznawany za Boga, nie znaczy, że faktycznie tym Bogiem jest. Teraz Jezusa nie tylko, że uznali za Boga, tylko Jezus udowodnił, że jest Bogiem. I takich dowodów nie dał żaden inny w całej historii ludzkości, jakie dowody mamy za tym, że Jezus jest Bogiem i nie ma innego. To już nie tylko, że deklaracja Dominus Jezus to potwierdza, że tylko jest Jezus Zbawicielem świata, nikt inny, że tylko Kościół posiada całe objawienie Boże, Kościół katolicki, że inne kościoły już pewne prawdy wiary zatraciły, zagubiły. Ale chodzi mi o, wróćmy do tych argumentów i chciałabym to bardzo mocno wyeksponować teraz, w czasie właśnie, kiedy obchodzimy narodzenie Jezusa Chrystusa, tą pamiątkę, prawda, że jeżeli, ja zawsze młodzieży tak podkreślam, jeżeli jakiś dygnitarz przyjeżdża do jakiegoś państwa, to nie przyjeżdża znienacka, tylko zapowiada, ogłaszane to jest i w prasie, i tak dalej. Tak samo Bóg, który chciał być człowiekiem, miał być człowiekiem, on uprzedził ludzi. Emanuel będzie Bóg z nami. I teraz, żeby ludzie nie uznali jakiegoś cesarza, czy Nabuchodonozora, czy kogoś innego za Boga, Bóg objawił, po czym można poznać będzie tego, który będzie tym właśnie Bogiem z nami. A więc urodzi się w Betlejem ziemi judzkiej, jeżeli by gdzieś inne jeszcze miasto miało nazwę Betlejem, w ziemi judzkiej, że urodzi się z dziewicy. Dziewica pocznie i porodzi syna, prawda? Dalej, że będzie cierpiał. Nawet taki szczegół, że o jego suknię los rzucą. Nawet taki szczegół, że będzie pojony żółcią i octem. Że takie szczegóły, które miały dać ludziom to światło, żeby nie pomylili się, kto jest tym Emanuelem zapowiedzianym. Dalej proroctwa zapowiadały, że on zmartwychwstanie. I teraz, jeżeli weźmiemy wszystkich innych założycieli religii, jakie na świecie są, nigdzie nie mamy spełnienia proroctw, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Tam jest na przykład wzmianka, że matka, kiedy nosiła w łonie Buddę, to był jeszcze Gautama, nie nazywał się Budda, ale Gautama Siddhartha, że miała, prawda, jakieś sny i tak dalej. No której matce nie przyjdzie na myśl, czy nie przyjdzie pytanie, co będzie z tym człowiekiem, który ona w łonie nosi. Więc to, że matce się coś śni, no to jest całkiem normalne, ale żeby były proroctwa na kilkaset lat i to tylko w Jezusie Chrystusie się spełniły proroctwa. Dalej, jeżeli weźmiemy życie Jezusa Chrystusa od dzieciństwa aż do zmartwychwstania, to życie jest nacechowane właśnie nieprzeciętną cudownością i no, trudno mi, nie będę omawiać tu wszystkich cudów, ale Jezus w ciągu życia nie wykazuje, tak jak na przykład Budda, jakiegoś przełomu, jakiegoś nawrócenia. Na przykład Budda pędzi normalny tryb życia jako potomek książęcy i kiedy obejmuje tron, kiedy wyjeżdża na przechadzkę, żeby podwładni go mogli poznać i tak dalej, on wstrząśnięty jest widokiem cierpienia, widokiem starości, widokiem pogrzebu. On wstrząśnięty, więc coś się w nim jakby załamało, że on porzucił tron, zostawił żonę, zostawił synka Rahulę, na imię miał Rahulę, jego synek, i uciekł, dołączył do ascetów. No i bardzo się właśnie wyniszczał. Potem, kiedy przekonał się, że takie wyniszczenie jest bez sensu, jak wyniszczał właśnie się fizycznie, to postanowił odnaleźć przyczynę cierpienia. Właśnie skąd cierpienie? Jest napisane, że on ileś tam tygodni myślał i oświeciło go. Czyli tu mamy wyraźnie moment takiego jakby ludzkiego geniuszu. Nad czym człowiek myśli, raptem światło, oświecenie. Nie mamy jakiegoś takiego przełomu w życiu Jezusa. Jezus od dzieciństwa, jak weźmiemy narodzenie Betlejem i cały kontekst tego wydarzenia jest nadzwyczajny. Drugie, Jezus jako dwunastoletni wykazuje mądrość równą uczonym. Nie ma tak, że miał jakiś okres nieświadomości, ciemnoty i raptem go oświeciło, prawda? I oczywiście jako dziecko nie mógł być akceptowany jako nauczyciel, nie miałby autorytetu, więc wrócił do Nazaretu, pracował do 30 roku życia, bo od 30 roku życia mężczyzna mógł być nauczycielem i Jezus właśnie tym nauczycielem się stał. I tu jest, no, co jest ciekawe. Ciekawe jest Jezusa właśnie świadectwo Boga. Jeżeli chodzi o Jezusa w Jordanie, no, święty Jan wskazuje, że to baranek Boży, że on będzie chrzcił Duchem Świętym, ale jednocześnie jak Jezus jest chrzczony, Bóg z nieba mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Właśnie ciekawe, że nad Jordanem nie ma jeszcze powiedziane Jego, słuchajcie, tylko napisane jest, powiedziane jest, mam upodobanie. I teraz Jezus uczy i kiedy przygotowuje się już do odkupienia świata na górze Tabor, proszę zwrócić uwagę, że na górze Tabor Jezus ukazuje się w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. Ci dwaj byli bardzo ostrymi przeciwnikami bałwochwalstwa. I Mojżesz, wiemy jak postąpił z ludźmi, którzy czcili cielca, aż do ukarania ich śmiercią. I Eliasz, wiemy jak postąpił z prorokami Baala, aż do ukarania ich śmiercią. I teraz ci dwaj, obrońcy czystości wiary, obrońcy pierwszego przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych, ci dwaj przeciwnicy bałwochwalstwa, ci dwaj w towarzystwie Jezusa, oni są razem i rozmawiają. Czyli dla apostołów to był znak, że gdyby Jezus był fałszywym prorokiem, fałszywym Mesjaszem, to ci dwaj, Mojżesz i Eliasz, by go przyjaźnie nie traktowali. A poza tym właśnie to ukazanie się w chwale, pełni światła. Drugie, głos Ojca, to jest mój Syn umiłowany i tu jest Jego, słuchajcie. Więc jak gdyby macie dowód, że to jest faktycznie osoba boska, to jest faktycznie, nie jest fałszywy Mesjasz, bo mamy poświadczenie Eliasza i Mojżesza. Tutaj mamy jakby pewność. I teraz jego słuchajcie. Ten tabor miał utwierdzić apostołów, żeby się nie załamali wtedy, kiedy Jezus będzie wisiał na krzyżu. Bo to rzeczywiście było konieczne, żeby tych przynajmniej trzech ugruntować w wierze. Zresztą Jezus to wyraźnie mówi w Wieczerniku, że szatan chciał przesiać, ale modliłem się za was i Piotra ustanawia, żeby on utwierdzał braci w wierze. I tutaj Jezusowe czyny, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, zanim Jezus w ogóle zmartwychwstał. Ktoś powie tak, no nikt zmartwychwstania nie widział, to tylko apostołowie, prawda, ale zwróćmy uwagę na takie zjawiska jak rozmnożenie chleba. Tego nie dokonał żaden magik, ani żaden założyciel jakiejś religii. Jak cudowna przemiana wody w wino, jak uciszenie burzy, jednym słowem. Dalej uzdrowienie, no to ktoś by mógł powiedzieć, że to jest tak, jak tu bioterapeuci podają, że oni tak uzdrawiają, czy tam inną sztuką. Ale weźmy śmierć Łazarza, kiedy siostra zmarłego mówi, cuchnie, nie otwierajcie grobu. Nie. A Jezus rozkazuje, wyjdź. I Łazarz wyszedł i to się stało na oczach ludzi, którzy zgromadzeni byli i współczuli siostrom zmarłego Łazarza. I sami zobaczyli to i to był taki znak, że przekonało innych, że to słowo Hosanna synowi Dawidowemu było właśnie tym dowodem, jak ten cud wskrzeszenia Łazarza był znakiem dla wszystkich, że to jest ten, na którego potomek Dawida, na którego czekamy. Bo z potomkiem Dawida miał być właśnie ten Emanuel. Także my mamy tutaj, jak chodzi o życie Jezusa, jest absolutnie pewne, że to nie był tylko człowiek, ale i Bóg. Natomiast takiej pewności nikt, ani Kryszna, ani Buddha, ani Zoroastra, ani Konfucjusz, czy inni, czy współcześni tak zwani bogowie, czy osoby, którzy się podają za bogów, nikt się nie wykazał, nie wylegitymował takimi dowodami boskości. No i później zmartwychwstanie. Ja bym chciała tutaj na temat manipulacji właśnie zwrócić uwagę, mianowicie ukazała się taka książka Tajemnice Młodości Jezusa, że rzekomo Jezus był w Indiach, zanim, prawda, zaczął nauczać. Że 12 lat, jak miał, był w świątyni, potem do Nazaretu wrócił, był posłuszny, pisze w Ewangelii, ale dalej nie pokazuje Ewangelia, co w tym Nazarecie Jezus robił, więc jest wniosek, że on mógł podróżować. I teraz uwaga, moim zdaniem te argumenty, jakie są, że niby Jezus był w Indiach, to są argumenty, które są błędne, mianowicie Mani, twórca manicheizmu, on był właśnie w Indiach, on był właściwie kupcem i w Indiach dostał jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś oświecenia, jakichś doznań psychicznych, że on się poczuł powtórnym, on się poczuł paruzją Chrystusa, paruzją Jezusa, bo Jezus mówi, bo, prawda, a pierwsi chrześcijanie oczekiwali powrotu Chrystusa. No nie było określone, kiedy ten powrót nastąpi. I właśnie Mani zidentyfikował się z paruzją Chrystusa. I on się głosił, że on jest właśnie tym Jezusem, na którego czekali niektórzy już w pierwszych wiekach, że będzie przyjście. I więc to, co tam cytuję, miejsca, jakie ten właśnie dziennikarz, czy tam turysta, który powołuje się na to, że zwiedzał te miejsca, to nie jest Jezus z Nazaretu, tylko pseudo-Jezus. Po drugie, w Indiach, zresztą nie tylko w Indiach, ale imię Jezus się powtarza. Ja na przykład w ciągu mojego 13 lat pracy w Indiach, Ja spotkałam 3 osoby, które miały imię Jezus. I dlatego tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo że ktoś tam, o tu był Jezus, tylko o jakiego Jezusa chodzi. Nawet proszę wziąć, nawet Dzieje Apostolskie, gdzie święty Paweł mówi o tym czarowniku, który też miał właśnie Jezus. Dalej, jak weźmiemy bodajże list do Kolosan, gdzie jest też mowa o tym, który miał na imię Jezus, tam współpracował z Pawłem. I także to imię Jezus nie było jedyne. Dlatego na krzyżu, jak Jezusa powiesili, to napisali Jezus Nazarejczyk, czyli ten z Nazaretu, bo żeby nie mylić z innym Jezusem. I po drugie, chciałabym tutaj zwrócić uwagę również na argument, który teraz, kiedy jest prześladowanie chrześcijan w Indii, są próby zanegowania prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa, które to prawda wiary jest jakby podstawową i tą dobrą nowinę, którą pierwsi chrześcijanie głosili. I wymyślili, że archeolodzy wykryli grób Jezusa. Czyli, że Jezus wcale nie zmartwychwstał, tylko tak jak Żydzi mają napisane, że wykradli apostołowie, uczniowie wykradli Jezusa, kiedy ten w grobie się ocknął i już nie miał, prawda, nie mógł się już w Palestynie pokazywać, więc wyjechał rzekomo do Indii. To jest oczywiście bajka stworzona jako paszkwil, żeby właśnie mieć pretekst do prześladowania chrześcijan, rzekomo głoszących błędną wiarę o zmartwychwstaniu. Jeżeli chodzi o zmartwychwstanie Jezusa, to nawet i w Piśmie Świętym mamy powiedziane, że właśnie przekupili tych, którzy mieli czuwać przy grobie, żeby mówili i rozgłaszali, że uczniowie wykradli. Czyli, że no, powtarza się ta historia, dalej ona się toczy. Zwłaszcza ludzie podchwytują, ci, którzy nie wierzą w ogóle w boskość Jezusa, nie wierzą w to, że w ogóle zmartwychwstał, więc podchwytują właśnie takie informacje, które tam gdzieś właśnie w tych pismach no, Sanhedrynu czy Talmudu jakiegoś, czy jakichś dokumentach żydowskich mogą być zapisane, że uczniowie wykradli, tak jak było właśnie powiedziane w Piśmie Świętym w Ewangelii, że przekupili. No i to mogło na piśmie zostać. Chciałabym tutaj właśnie, jak się manipuluje wiarą w zmartwychwstanie. Mianowicie w Indiach są tak zwani fakirzy. I na przykład ja czytałam w gazecie, była to warszawska gazeta, gdzie jakiś dziennikarz wspomina pobyt w Indiach i mówi, że nawet niektórzy potrafią zmartwychwstać w Indiach. To jest nieprawda. To są tak zwane, coś jak u nas w cyrku, ludzie, którzy pewne sztuczki pokazują, są tak zwani fakirzy, którzy doprowadzają się do letargu i określają, że oni mogą być, prawda, przykryci piaseczkiem, tak sobie jest taki lekki piasek, no, że będą leżeć, prawda, nieżywi tydzień czy 2 tygodnie i potem po 2 tygodniach ich ocucić i oni dostają nagrodę, im dłużej kto wytrzyma. Więc jeżeli chodzi o fakirów, to oni mają wiele lat treningu zmniejszania oddechu, żeby doprowadzić organizm do tego, żeby wystarczyło organizmowi tyle tlenu, ile pobiera skóra. Wiemy, że człowiek w letargu płuca nie pracują, serce nie pracuje wyraźnie, a jednak ruch krwi jest i rozprowadzenie tlenu jest, bo właśnie jest oddychanie skórne. Dalej, poprzez dietę doprowadzają się do minimalizacji zapotrzebowania na kalorie i kiedy doprowadzają się do stanu letargu, ci, którzy współpracują, bo to jest grupa ludzi, tak jak w cyrku jest grupa ludzi, prawda? Więc robią mu głęboką lewatywę, temu, który w letarg wpada, żeby nie było gnicia w jelicie. Wlewają, no nie, nie udało mi się znaleźć składników, jakie w tej lewatywie potem po wypróżnieniu jelita, jakie, co tam wlewają, ale wlewają jakąś papkę. Sądzę, że glukoza, sądzę, że jakaś minimum soli jest, jakieś, no myślę, że jakieś substancje, które, jakieś środki no, kaloryczne. W każdym razie tego człowieka przygotowują do tego, żeby przeżył w ziemi, płytko przysypanym, owiniętym w bardzo rzadką tkaninę, żeby powietrze przez skórę mogło się dostawać. Robią to w okresie suszy, czyli jakby to spadły deszcze i to by się udusił. Więc ten właśnie, ten piasek jest bardzo leciutki. On ma taki w goła i w madrasie jest plaża, gdzie piasek ma taki jakby miękki puch. Jakby miękki puch się tak chodzi po tym piasku. I właśnie takim puchem oni tu przysypują takiego właśnie fakira. No i po określonym czasie, jak on mówi, że tyle dni czy tyle, jego budzą przez uderzenie w policzek, czy tam potrząśnięcie, żeby go... No i oczywiście on dostaje nagrodę, tak jak każdy sportowiec, czy jak ktoś, kto w cyrku jakieś pokazuje sztuczki. W każdym razie nie można tego porównywać fakira, który właśnie tak jest przygotowany do wytrzymania bez jedzenia i bez oddychania. Nie można porównywać z Jezusem, który wykończony był raz, że nie przygotowywał się do poszczególnymi technikami do wprowadzania się w letarg. Po drugie, był wykończony przez i biczowanie, i później ukrzyżowanie, i uwaga, tu jest bardzo ważny moment. Mianowicie tenże apostoł, który nie był człowiekiem uczonym i nie znał anatomii ciała i fizjologii ciała ludzkiego, tenże apostoł patrzył, jak Jezusa przebili i zaświadcza, że wypłynęła krew i woda. Uwaga, to już było dowodem, że już wcześniej nastąpiła śmierć i krew już ulegała rozpadowi, czyli opadały krwinki czerwone, a osocze u góry się ustaliło, bo serce ma dwie komory i dwa przedsionki, prawda? Więc jeżeli z dołu przebili, to ta gęsta część krwi wypłynęła, a potem wypłynęło osocze. Krew i woda to jest absolutny dowód śmierci bez żadnego letargu. Nie ma, gdyby wisiał w letargu, nie byłoby tego podziału na krew i woda. Wypłynęłaby krew z serca. Nie ustałaby się jeszcze tak jak w probówce. Tak jak badamy na przykład opad krwi w probówce. Jak stoi przez jakiś czas krew, ona opada ileś tam milimetrów i się mówi, jaki jest opad krwi, prawda? Ile opadło te gęste części, te składniki krwi, a ile osocza jest ponad tymi, właśnie ile milimetrów. I dlatego mamy dowód, że Jezus zmarł, a jeżeli żywy później był widziany, nie przez jednego człowieka, ale przez szereg ludzi, bo się Jezus ukazywał i to mamy opisane w Ewangelii. Więc jeżeli był żywy, to na pewno z martwych wstał, na pewno nie z letargu. I dlatego ja chciałabym przestrzec wszystkich tych, którzy się fascynują cudownością fakirów, czy cudownością joginów, czy cudownością, uwaga, te cuda są sztuczne. To nie są faktycznie cuda. Tak jak mamy ludzi, którzy są tak zwanymi iluzjonistami. Ludzie, którzy potrafią wywołać iluzje, ale to nie są fakty. Iluzja nie jest faktem. I tak może, zanim przejdziemy do pytań, to chciałabym podsumować, jak się właśnie u nas w Polsce uwodzi wiernych, czaruje się wschodnimi religiami, żeby właśnie wyrwać człowieka z katolicyzmu i żeby przeszedł na poza, no wyszedł z kościoła poza jakieś ramy no, sakramentów świętych i kontroli wspólnoty kościoła. Mianowicie rozpowszechnia się takie przeinterpretowywanie terminologii, o czym już mówiłam. I utożsamia się wartość chrześcijańską z niechrześcijańskimi. Czasem właśnie się próbuje wykazać, że tamci są jakieś doskonalsi. Drugi problem, fascynowanie bohaterami wschodu. Zestawianie ich z wielkimi postaciami czy z Chrystusem. Czasem wskazywanie na wyższość tamtych, że czy stawianie, że Jezus był jednym z wielu takich mistrzów jak tamci, taki guru. Że tamci też czynią cuda. Dalej jest sygnowanie błędnych treści imieniem Matki Teresy, czy Gregorianum, czy duszpasterstwa. Ja tu przestrzegam przed książkami księdza Mieczysława Malińskiego, który zaprzecza podstawowym dogmatom katolickim. Oczywiście nie wiem, czy on to pisze szczerze, czy to prowokacyjnie pisze, ale przestrzegam, bo pisze dużo błędnych poglądów. I co do Jezusa w Indiach na sugestie, co do tego, że Jezus nie przyszedł po to, żeby umrzeć za grzechy, tylko właśnie umarł z powodu tego, że głosił równość, że Bóg wszystkich jednakowo kocha i że to się nie podobało zarówno Żydom, jak i Rzymianom. W każdym razie no, błędne interpretacje faktów ewangelicznych podaje. Dalej, wyjaskrawiane są błędy, które katolicy popełniali. Ja zawsze chwytam się tego, niby czarownice palone, to przepraszam, w Indiach setki lat płonęły wdowy, które były całkiem niewinnymi osobami. Bo jeżeli chodzi o czarownicę, to taka czarownica mogła odwołać, czy jakiś heretyk mógł odwołać swoje błędy, czy powiedzieć, czy nie głosić absolutnie tego, czy był wolny, prawda, od inkwizycji. Przed inkwizycją stawała święta Teresa z Awila, stawał święty Jan od Krzyża. No właśnie wykazał słuszność i to było rzeczywiście uczciwe badanie nauki głoszonej jako nauka objawiona przez Boga. Natomiast jeżeli chodzi o wdowy, to palenie wdów było regułą już w starożytności i uwaga, XVII wiek dopiero naszej ery, kiedy zostało zakwestionowane przez Ram Mohan Roya i wyrugowane potem stopniowo z praktyki. Ale o tym się nie mówi u nas. Nie mówi się o tym, że taka wdowa, dość, że zmarł dzieciom ojciec, to poszła i matka w ogień i to był jej obowiązkiem. Skąd to wynikało? Z błędnej wiary. Mianowicie taka wiara była i te teksty z Wed też zostały wyrugowane przy opracowaniu nowych Wed w XIX wieku. Mianowicie było powiedziane, że dusza człowieka, który umiera, wyzwala się, ale jeszcze jakby niewidoczne prądy trzymają tę duszę związaną z ciałem. Tak jak pępowina trzyma dziecko jeszcze z łona matki. I tę pępowinę trzeba przeciąć, prawda, żeby dziecko od matki odczepić. Więc trzeba ciało spalić, żeby dusza była wolna i mogła przyjąć nowe ciało. Albo, jeżeli to jest ciało bramina, który w przekonaniu Hindusów ma ostatnie już ciało, dusza jest tak doskonała, że już wcieliła się w bramina i to jest jego ostatnie ciało, czyli trzeba ciało spalić, żeby dusza była wolna i przeszła w stan kosmiczny. I jest taka wiara, że dusza męża, który umiera, ta dusza ma więzy, te niewidoczne jakieś magnetyczne siły przyciągania z ciałem właśnie własnym, czyli to zmarłe ciało, tego zmarłego, ale również z ciałem żony. Więc jak spalą ciało zmarłego, to jeszcze dusza nie będzie wolna, bo jeszcze ma więzy z żoną. Więc trzeba spalić również żonę, żeby ta dusza była wolna. I gdyby na przykład ta żona chciała uciec, to rodzina nieboszczyka na pewno ją znajdzie, żeby właśnie ten nieboszczyk duszę miał wolną. A później dopiero zostało to zakwestionowane przez Ramohan Roy i inni, żeby to wyrugować, przeinterpretowali, argumentowali, że te teksty w Wedach przez pomyłkę się znaleźli, że to jakieś plemiona dzikie to wprowadziły i tak dalej, żeby Hindusom wybić to przekonanie z głowy, że dusza się zmarłego uwalnia, nie trzeba akurat właśnie z wszystkich, którzy żonę i spalić. Także to była też jakaś reforma, na którą miał wpływ również chrześcijaństwo, dlatego że to było jeszcze za panowania europejskich władzy i jeżeli Ram Mohan Roy wystąpił z tym, żeby to zakazać, zmuszania, palenia i tak dalej, no to oczywiście władze poparły i to zostało wyrugowane. Także bardzo ostrożnie z tą doskonałością hinduizmu, bo się u nas nie ukazuje tamtejszych błędów. Dalej się następne błędy. Zachęcania do studiowania starożytnej religii mitologicznej i podawane jako święte, odwieczne źródła mądrości duchowej. Jeżeli chcemy rzeczywiście znać mądrość, którą Bóg objawił, no to mamy Pismo Święte i naukę Kościoła. Chciałabym tu podkreślać, że samo Pismo Święte jest za mało, bo jeżeli weźmiemy 12 apostołów, to mamy tylko Mateusza i Jana, którzy byli apostołami, a gdzie resztę 10, którzy też głosili Ewangelię, głosili naukę, którą Jezus przekazał. Dalej, jeżeli nawet to, co jest napisane, Święty Jan wyraźnie mówi, że jakby się wszystko chciało spisać, to świat nie pomieściłby ksiąg. Więc jest wiele rzeczy, które apostołowie przekazywali ustnie, które nie zostało spisane, ale zostało przekazywane dalej ustnie. I to potem, to co było przekazywane ustnie, znalazło się w pismach ojców Kościoła i doktorów Kościoła i tak dalej. Także mamy naukę objawioną w Kościele katolicką, w pełni przekazywaną. A już jeżeli ktoś tylko na Piśmie Świętym się zatrzyma, to cały szereg religijnej wiedzy czy objawienia Bożego mu umknie, zagubi. I dlatego mamy w Kościele również wszystkie środki do osiągnięcia świętości, sakramenty święte, jakie Jezus ustanawia, zachował Kościół katolicki. Już inne kościoły niektórych sakramentów nie przekazują, nie posiadają. Więc tutaj jest błędne takie powiedziane, studiujcie wszystkie święte księgi, a wtedy będziecie znać pełnię Bożego objawienia. To jest bardzo wielki błąd. Teraz organizuje się różne spotkania z tak zwanymi mistrzami wschodnich ćwiczeń, medytacji, sportu, praktyk różnych i atrakcyjnie się to w takiej atrakcyjnej oprawie artystycznej. No choćby na przykład Woodstock. Pan Owsiak zaprasza ludzi z Hare Krishna. Oni mili są, wyglądają ładnie, ubrani ładnie, manifestują, jak tam wygląda właśnie śluby, jak wyglądają, jak oczywiście bajeczki ładne opowiadają, ale nikt nie podkreśla, kim jest Krishna i czego Krishna uczy i jaka będzie ideologia, jeżeli ktoś rzeczywiście tę religię by rozpowszechnił w całej Polsce. To jest bardzo rasistowskie. I Krishna jest takim bardzo silnym obrońcą systemu kastowego. Krishna uważa, że jeżeli się miesza kastowość, to się cały porządek kosmiczny burzy. I dlatego ludzie, którzy chcą wrócić do porządku kastowego, do segregacji kastowej, wyeksponowali Krishnę jako podstawowego bohatera, jako podstawową postać boską i to na zachód przenoszą. I wiara w reinkarnację jest bardzo mocno w nauce właśnie czcicieli Kryszny przekazywana. I wiara w reinkarnację jest wiarą, która prowadzi do segregacji rasistowskiej. Czyli wiara, że jest, ponieważ jest taka wiara, że dusza zmienia ciała, przechodzi, prawda, z ciała organizmów zwierzęcych, powoli przechodzi, prawda, z rybki do jaszczurki, jaszczurki ptak, ptak ssak, potem ssaki zdychają, umierają się śudra, czyli pariasici, najniżej postawieni, przeznaczeni do sprzątania nieczystości. Mają wmówione ci ludzie, że oni mają dusze, które się wyzwoliły z ciał zwierząt. Przekonanie takie jest, że śudra, czyli parias, ma zwierzęcą duszę, a ciało już ludzkie. I ci ludzie są pozbawieni z punktu widzenia wiary, pozbawieni prawa do studiowania, do wyższych jakichś urzędów i tak dalej. Oczywiście prawo państwowe daje im równouprawnienie. Konstytucja indyjska opiera się na deklaracji praw człowieka, która to deklaracja mówi, że wszyscy ludzie mają jednakowe prawa. Jednakowe prawa do osiągnięć kultury i sztuki i tak dalej. Więc ci ludzie, którzy skorzystali z uprawnień, jakie daje konstytucja, niektórzy się wykształcili i teraz jest walka, jest prześladowanie chrześcijan, bo ci ludzie z wyższych kast czują się zagrożeni, że ci z niższych kast mogą obejmować wyższe urzędy, a do posług i do fizycznej pracy będzie coraz mniej chętnych. Więc to jest walka rzeczywiście już tu rasistowska. I teraz trzeba właśnie Krysznę się podeprzeć, jako by to była nauka Boga, że jednak jest reinkarnacja. I wiarę w reinkarnację u nas się w Polsce bardzo żywo rozpowszechnia. I w bajkach dla dzieci, i w literaturze rozrywkowej, i w grach komputerowych, właśnie sugestia. I nawet w czytankach w języku polskim. Ja zetknęłam się z taką czytanką, gdzie było pytanie, w co byś się chciał wcielić, jak umrzesz? Chciałbyś ptakiem być? Chciałbyś być? Kim byś by chciał być po śmierci? W co byś się chciał wcielić? Więc taka sugestia, że może się jest możliwość wcielić. I w ogóle, jeżeli chodzi o reinkarnację, bardzo ta wiara odpowiada ateistom. Dlatego, że wiara w reinkarnację nie stawia dekalogu jako obowiązującego prawa moralnego, tylko władza ma najwyższy autorytet. Nie ma Boga prawodawcy. Kryszna nie jest prawodawcą, tylko Kryszna uczy o reinkarnacji. Natomiast prawodawcą są liderzy w ruchu Hare Kryszny, czyli poszczególny guru jest prawodawcą. No i to bardzo dogadza ludziom, którzy dążą do władzy, żeby mieć władzę absolutną, taką, jaką miał cesarz, kiedy cesarza uważali za Boga. Mógł robić, co chciał, nikt nie mógł mu zakwestionować, że taki czy inny czyn jest zły, bo on jest Bogiem, jemu wolno, prawda? On decyduje, co jest słuszne i niesłuszne. I do takiej władzy właśnie ruch Hare Kryszny prowadzi. Zresztą mamy dowody, jaką swobodę mają liderzy w tym ruchu Hare Kryszna. Ich się czci jako boskie postacie. Jest tak zwane guru puja, czyli mają okresową ceremonię oddawania boskiej czci swojemu guru. Następnie utożsamia się złudne euforie, różne błogostany z objawami mistycznych uniesień, jakie doznawali święci. I uczenie różnych metod leczenia przez hipnozę, autohipnozę, stosowanie środków chemicznych, jak tak zwane psychodeliczne, czyli LSD, meskalina, pejotyl, które są środkami halucynogennymi. I ktoś pod wpływem takiego środku ma halucynacje i będzie twierdził, że ma wrażenie mistyczne. No i poza tym naśladowanie, podchwytywanie działalności charytatywnej, jaką w kościele się prowadzi, żeby zdobyć pieniądz. No i to właśnie ma i miał ten i ruch Maitri, i ruch Owsiaka, i prawda, wiadomo, że jakąś część, jakąś sumę musi się wykazać, że na taki czy inny cel poszła, ale większa część tych pieniędzy idzie na nieznane cele. I ja bym chciała tutaj się powołać na takie rozliczenie finansowe orkiestry, które w 2009 rok wykazano takie dane, że było uzbieranych 54 miliardy 506 milionów 270 tysięcy 77 złotych. I z tego rozliczono się, 54% z tej sumy się rozliczyli, a gdzie reszta? Z takiej ogromnej ilości pieniędzy. I teraz podobno w tym 2009 roku zrobiono, rozliczono Caritas, który miał też te 441 miliardów, 587 milionów 695 tysięcy złotych, ale Caritas rozliczył się, że na to, co zbiera, czy na powodzia, czy na trzęsienie ziemi, czy na dożywianie dzieci i tak dalej, rozliczenie jest na 99% wpływów, a tamten rozliczył się 54%. Gdzie reszta? I dlatego właśnie tu, jeżeli chodzi o powstawanie różnych sekt, oni oczywiście potrzebują pieniądze, potem oczywiście już zakładają różne firmy, spółki i tak dalej, że już pieniądz rodzi pieniądz. W każdym razie kieruje się również w tajemniczych ludzi do ośrodków szkoleniowych za granicą, nie tylko w Indiach, ale i w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Francji, i ci ludzie wracają stamtąd przygotowani do prowadzenia innych praktyk religijnych, właśnie wyrywani są z katolicyzmu. No i teraz skutki tej działalności widzimy. Dezorientacja religijna, doktrynalna i światopoglądowa nawet wśród katolików. Wzrasta negatywny stosunek do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Traktowanie religii katolickiej jako sztywnej, zrutynizowanej, zacofanej nawet, niechętne manifestowanie swojej wiary, nieśmiałe przyznawanie się do katolickiej religii, oczywiście poza terenem kościoła, duża frekwencja katolickiej młodzieży i inteligencji na ćwiczeniach różnych form jogi, okultystycznych i spirytystycznych seansach, co jest oczywiście zakazane przez Boga wyraźnie w Księdze Powtórzonego Prawa, a jednak katolicy nie respektują zakazu Boga, tylko biorą udział w tym. Czyli poza tym pojawia się wiele praktyk z zakresu magii seksualnej i tutaj mamy tego dowody, nie muszę cytować. Coraz mniej docenia się wartość Ewangelii, sakramentów świętych czy Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Reklamuje się mądrość starożytnych mitów, moc różnych psychotronicznych ćwiczeń, nieomylność naukowców. I wśród inteligencji katolickiej pojawia się indyferentyzm religijny, brak obiektywnej wiedzy dotyczącej niezgodności wschodniej medytacji czy mistyki, czy etyki z Bożym objawieniem. W imię misyjnej działalności zbiera się pieniądze i używa się nieraz na inne cele. W imię dialogów międzywyznaniowych czy ekumenicznych wprowadza się błędy. Wschodnie wprowadza się ludzi w błędy. Nie ukazuje się prawdziwych źródeł tamtych religii w porównaniu z chrześcijaństwem. Jak rzeczywiście chrześcijaństwo się różni od tamtych religii. Próbuje się powiedzieć, że wszystkie religie dobre, że wszystkie religie do Boga prowadzą i tak dalej. Drogą infiltracji różnych niekatolickich poglądów i akcji laicyzowana, zeświadczana jest misyjna działalność Kościoła. Rozwija się indywidualizm, egzocentryzm, egoizm, hedonizm, co sprzyja rozpadanie się społeczeństwa na małe, zamknięte wspólnoty, wśród których wyłania się elita uprzywilejowanych, formowana nieraz w duchu rasistowskiego światopoglądu wschodniego. No i mamy tutaj VIP-ów na przykład, takie próbują mieć przywileje. Także ja chciałabym tutaj jeszcze, jak chodzi o wschodnie, tu zwrócić uwagę na buddyzm, dlatego że na nasz ateistyczny światopogląd łatwiej wchodzi buddyzm, bo ruch Hare Krishna to jest ruch dla takich troszkę, no, głuptasku, ja ich tak nazywam. Człowiek, który lubi podskakiwać, prawda, bawić i tak dalej. A potem oczywiście, jak on już wejdzie, zaczął mu wpajać wiarę w reinkarnację, on już wierzy i zaczyna tamtymi kategoriami myśleć. Ale w pierwszej chwili to jest takie wabienie człowieka na atrakcyjny śpiew, taniec, jedzenie. Natomiast jak chodzi o buddyzm, to bardziej buddyzm jest tutaj rozpowszechniany wśród inteligencji i jakoby to była bardzo mądra religia, czy wiedza niesamowicie głęboka. I tu bym chciała przestrzec. Mam konkretnie afisz Klub Vega, który jeszcze w Mińsku, będąc mazowieckim, gdzie jest wyraźnie narysowany Budda i buddyjski mnich. I tak, jakie tam są ćwiczenia? Boks, karate, jiu-jitsu, samoobrona, zdrowie bez cudów, gimnastyka korekcyjna, odchudzająca, kickboxing, nin-jitsu i tak dalej. Niby zdrowie i tak na wszystko się zwabi, ale chodzi o to, żeby ludzi zwabić i powoli się im wpaja. I dam tutaj przykład, jak się mojego konkretnego ucznia, jeszcze w latach 80., kiedy mieliśmy religię w szkołach, raczej w salkach katechetycznych, a w szkołach już było wprowadzone karate. No i rodzice mieli podpisywać zgodę, czy dziecko może na karate chodzić, czy nie, już od klasy czwartej szkoły podstawowej. Były wtedy ośmioklasowe jeszcze. I dam przykład ucznia, który w szóstej klasie będąc, przychodzi do mnie, prosi o zwolnienie z religii, bo ma ślubowania. Ja taka zaskoczona pytam, jakie ty masz ślubowania? No i co ty będziesz ślubował? Bo on chodzi na karate i oni mają dzisiaj ślubowania. No ja mówię, dobrze, no ale przecież co ma wspólnego karate ze ślubowaniem? Mam tutaj tą materiały, które mi dał wtedy. I on zaczął prosić, że ja go muszę zwolnić, bo mistrz będzie się gniewał. On nie powinien był powiedzieć o tym nikomu, bo to była dla niego tylko informacja. I proszę sobie wyobrazić, że chłopak od czwartej klasy chodził na karate. W klasie piątej przyjechał mistrz buddyjski, ale o karate. Czyli nasz nauczyciel ze szkoły, który to karate prowadził, nie był do końca wtajemniczony w dalsze stopnie karate. W każdym razie ten mistrz zobaczył walczących uczniów i do nauczyciela naszego mówi tak. Ten chłopiec i ten chłopiec i ten trzech chłopców wybrał, że te ćwiczenia są dla nich szkodliwe. I że oni będą mieli inne ćwiczenia karate w domu kultury. I tym chłopcom kazał przyjść do domu kultury, że tam z innych szkół też będą tacy, co się nie nadają do tych ćwiczeń walki, będą mieli inne ćwiczenia karate. I ten chłopiec do tego domu kultury poszedł, ale miał powiedziane, nie mów w domu, żeś zmienił rodzaj ćwiczeń. Starsi ludzie nie rozumieją w ogóle karate. Tego dawniej nie było, za komuny tego nie było. Nie trzeba ich niepokoić, to jest też karate. Ale chodził na ćwiczenia zen, czyli już były ćwiczenia umysłowe. Okazuje się, że ten mistrz wybrał chłopców, którym walka nie szła spontanicznie dobrze. Jeżeli patrzymy na ludzi walczących i tych, co się biją, to zobaczymy, który będzie miał bardziej chamskie, że tak powiem, odruchy, a który będzie delikatny i jemu to bicie nie będzie wychodziło. I właśnie ci chłopcy, którzy byli bardzo zdolnymi, umysłowo wyższymi nad innych, im to bicie nie szło tak sprawnie jak innym. I tych właśnie sobie mistrz wyłowił. I w tym domu kultury właśnie miał już grupę, gdzie ćwiczyli ćwiczenie zen. I teraz uwaga, on mi mówi, że on będzie ślubowania składał. Przeczytam słuchaczom tekst tych ślubowań. Karate du tsunami. Oczywiście mam broszurkę napisane, czym jest karate i tak dalej, ale ślubowania, które chłopiec przychodzi zwolnić się z religii, takie były. 10 punktów, i to chłopiec mówi, tak jak 10 przykazań, właśnie takie 10. Proszę bardzo, będę zawsze trzymał się z dala od 3 złych ścieżek. Drugie, szybko odetnę pożądanie, gniew i niewiedzę. Trzecie, uwaga, będę zawsze słuchać Buddy, Dharmy, Sangi. Buddy, Dharmy, Sangi będę słuchać zawsze. Czyli nie Jezusa, tylko Buddy. Ja tak to chłopca mówię, to będziesz ślubował albo, albo. Jesteś na religii, albo jesteś tam. Sangi, czyli wspólnota buddyjska. Dharmy, czyli prawo buddyjskie. Dobrze. Dalej następne punkty. Będę pilnie kontynuować wskazania i medytacje i poznanie. Będę bezustannie pielęgnował naukę Buddy. Nigdy nie porzucę umysłu oświecenia. Będę zawsze się odradzał w sprzyjających warunkach. Tu już jest reinkarnacja. Szybko ujrzę naturę Buddy. 8. punkt. Dalej 9. Rozprzestrzenie się na cały wszechświat. No to, co oni mówią, że zamienia się jakby eter. Dobrowolnie uratuje wszystkie istoty. No, nie staniesz się Bogiem. Tak mu mówię ja temu chłopcu. Kto uratuje wszystkie istoty? I jak? On zaczął płakać, że on musi iść, bo boi się kary ze strony tego mistrza. I ja mu mówię, no dobrze, ale nie możesz takich ślubów składać, bo ślub jest ślubem. Jak ty wobec Boga? I on mówi, siostro, ja pójdę, ale ja po cichu sobie powiem nie. Będę słuchać Buddy, Dharmy, Sangi. Ja po cichu powiem nie. Będę bezustannie pielęgnować naukę Buddy, ale ja muszę iść. I rozpłakał się. Ja go zwolniłam. Poszedł. I mi mówił, że więcej tam już nie pójdzie. Po prostu poprosił swoją matkę, żeby tam przyszła, żeby się powołać potem na rodziców, że rodzice jednak nie chcą, żeby on tego typu karate ćwiczył. A to nie było karate, bo on tu ma śpiewnik po japońsku. I on nie znał tego tekstu, ale jest tak. Słowa obce, polskimi literami, alfabetem naszym napisane, ale jest napisane kropki. Kropki, gdzie się ma ukłonić, w którym miejscu głęboki ukłon, w którym miejscu płytszy ukłon. I ja się pytam, no dobrze, ale ukłon komu? On mówi, no mamy figurkę Buddy. Czyli odmawia na ślepo zdania, których nie rozumie i kłania się przed figurką Buddy. Ja mówię, no to nie widziałeś, że jak to jest figurka Buddy, no to się nie możesz kłaniać Buddzie. Ale to jest tylko symbol naszego rozumu, mówi mi chłopiec. To jest symbol naszego rozumu. Ja się nie do Buddy, tylko ja mówię, no to kłaniasz się swojemu rozumowi. Czyli proszę zobaczyć, jak to dziecko, bo to przecież 6. klasa, jak został już manipulowany. I gdyby nie to, że miał w tym czasie religię i musiał się zwolnić, to nie miałby mu kto tego wyprostować, dlatego że on był zobowiązany tajemnicą, że nie może tego w domu mówić. Dalej, kiedyś w Trójmieście na Wybrzeżu, w latach jeszcze 80., na początku lat, był taki pan Sansa Nim. Sam głosi terapię dla świata. I też takie bzdury, jakie on mówi, czego żaden buddysta nie ma takiego poglądu, ale dla katolików on przekręca znaczenie. I na przykład jak mówi o bodhisattwach, mówi, to jest taka matka boska. nie ma nic wspólnego bodhisattva z Matką Boską. To jest zupełnie inne pojęcie. Tak samo tu pisze Sutra Serca. 17 sutra. To słowo Buddy spisane przez jego uczniów dla potrzeb polskich buddystów, fragmenty, które stały się modlitwami, powielono w fonetycznej transkrypcji z języka koreańskiego w kilkunastostronicowych zeszytach, co oznacza nieistotne. Ważna jest wiara w oczyszczającą moc brzmienia tych słów. Więc jak pytać, co oznacza nieistotne i powtarzać na ślepo zdania rzekomo Buddy, które te zdania mają, brzmienie tych zdań ma moc oczyszczającą. No to przecież takie bzdury, no ale są ludzie, którzy potrafili w to uwierzyć. Sansa Nim. Dalej jest tak, że życie podlegające przemijaniu to źródło cierpień. Tak głosi Budda. W tym samym czasie w starożytnej Grecji Heraklit dostrzegł, że pantarei, czyli wszystko płynie. Jak wobec tego żyć? Gdzie znaleźć ukojenie, skoro nawet śmierć nie jest wyzwoleniem? I tu kołowrót samsary wpadnie, jeżeli się nie doprowadzi człowiek do nirwany, czyli nie dopuścić do tego przepływania, przechodzenia w inne ciała, a można to osiągnąć poprzez doprowadzenie się do stanu nirwany. Takie przesłanie dla Polaków przynosi Sansa Nim. Ja bym tutaj jeszcze chciała, taka gazeta Solidarność była nasza, prawda, kursy. Jest tam taki rozdział Polski buddyzm. No już nie wiem, to pismo chyba teraz już nie wychodzi. Tygodnik Solidarność. 21 wrzesień 1990 rok. I już buddyjska wspólnota była wcześniej, przed 90 rokiem, falenicy i tak zresztą jak i kryszniacy mieli w Czarnowie koło Jeleniej Góry farmy, gdzie mieli swoją wieś kryszniacką jeszcze w latach 80. W połowie. Więc tutaj tenże buddysta czarnocki, Polak, twierdzi, że on jest mistrzem darmy zen i argumentuje, że on głęboko jest wierzącym, jestem z głęboko wierzącej rodziny chrześcijańskiej. Pamiętam, wrażenie zrobiły na mnie wspomnienia Tagorego. Pisze, jak to położył się na łodzi i tak dalej, płynął. Więc on z głęboko rodziny, katolickiej rodziny, ale interesował się filozofią wschodu. I argumentuje, że on już taki stan osiągnął, że przekroczył Boga. Wszedł w istotę natury i przekroczył Boga. Przekroczył pierwotny stan natury. No nie wiem, jak to rozumieć, ale on tak argumentuje, że rozbudzenie człowieczeństwa, odnalezienie pierwotnej natury jest jego celem. Jeśli ktoś dobrze praktykuje zen, to powinien być także dobrym katolikiem, mówi pan Czarnocki. Na zachodzie katolicy duchowi zostali także mistrzami zen, powiada. Powołuje się na Jana Berezę. No niestety Jan Bereza nie był rzeczywiście takim wiernym katolikiem, dlatego że ja mam dowody i to mam taki list katolika, który na skutek rekolekcji zamkniętej, jakiej ojciec Bereza prowadził, właśnie wprowadzał ich w stan lewitacji. No, jeżeli chodzi o ćwiczenia lewitacji i trans i tak dalej, to już są ćwiczenia okultystyczne i to są ćwiczenia nie w duchu chrześcijańskim, nie zgodne z Bożym objawieniem. My nie mamy, mamy przykazanie, nie będziesz brał imienia Boga nadaremna, czyli nie mogę sobie powtarzać zdania, powiedzmy Jezus Panem, po to, żeby się wprowadzić w trans, czy po to, żeby się rozgrzać, żeby mieć poczucie wirowania czakramów. Nie mogę powtarzać na przykład zdanie, jak niektórzy mówią: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, i powtarzać w koło. W tym celu, żeby się wprowadzić w trans. To jest nadużywanie Bożego imienia. I to jest grzech przeciw drugiemu przykazaniu Bożemu. Bo moja modlitwa ma służyć uwielbianiu Boga, czy przeproszeniu Boga, czy poznaniu Boga, zbliżeniu się do Boga, poznania Jego woli, pełnienia Jego woli. Moja modlitwa ma rozwinąć moją miłość do Boga, a nie wprowadzać mnie w trans, czy dawać poczucie lotów kosmicznego, czy dawać poczucie lewitacji, które prowadził Bereza. Także, no, niestety ojciec Bereza już nie żyje, więc nie mam okazji tego zweryfikować osobiście, ale to są... Nie można się powoływać na ojca Berezę jako przykład, że w kościele katolickim ćwiczenia zenu są prowadzone i akceptowane.
Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka. Rozmawiamy o propagandzie wschodniej duchowości. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszego spotkania. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Już za chwileczkę odbieramy od Państwa pierwsze numery telefonów. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł z Bydgoszczy.
Prosimy, Panie Pawle.
Chciałbym zapytać, prosić o opinię siostry w sprawie ćwiczeń fizycznych związanych z jogą. Nie mam tutaj na myśli jakiegoś duchowego przygotowania związanego z ćwiczeniami, niemniej czy wykonywanie ćwiczeń
rozumiem, tak, rozumiem.
Takich dotyczących, związanych z jogą, też może mieć niekorzystny wpływ na duchowość chrześcijańską. Czy to jest też zagrożenie?
Proszę pana, jest taka rzecz, że słowo yoga u nas w Polsce jest, to z tym słowem się nieraz określa ćwiczenia, które z prawdziwą jogą niewiele mają wspólnego, bo u nas zanim w ogóle wschodnia terminologia była wprowadzona, to były ćwiczenia, czy masaż, czy ćwiczenia relaksacyjne, które stosowano u nas w leczeniu w Polsce, w normalnym leczeniu szpitalnym. Teraz, jeżeli się te ćwiczenia relaksacyjne nazwie jogą, no to wtedy oczywiście to nie jest prawdziwa joga. Słowo joga to jest, słowo joga znaczy łączyć. Jog znaczy łączyć. Czyli moją energię, która jest w cząstką odwiecznej energii, łączę z energią, która jest w kosmosie nierozszczepioną energią. Dochodzę do łączenia w jaki sposób? Że mam najpierw połączyć swoją energię fizyczną, psychiczną, duchową, no i kosmiczną. To jest droga jogi. I joga stawia sobie, twórcy jogi stawiają sobie za cel, że oni poprzez ćwiczenia łączenia energii mojego, że tak powiem, organizmu, ominę niebezpieczeństwo ponownego wcielenia, bo ja już tą energię złączę z tą energią kosmiczną i kiedy umrę, ja będę już tkwić w kosmicznym stanie. To był cel, to jest właśnie w systemie jogi jest tu w kontekście wiary w reinkarnację podawane. Natomiast w Polsce mówi się w kontekście zdrowia i rzeczywiście wybierają niektóre ćwiczenia, które były stosowane u nas niezależnie od jogi. Więc jeżeli chodzi o jogę, to proszę pana, jedno, ja widzę niebezpieczeństwo, o ile to można nazwać niebezpieczeństwem. Jeżeli na przykład ktoś chodzi na jogę i oczywiście nie jest, ma ćwiczenia relaksacyjne, nie ma tam interwencji w sprawy duchowe, tylko gimnastyka. Czy na głowie staje, czy mostek robi, czy takie, czy inne ma ćwiczenia. Ale jeżeli on mówi, że on chodzi na jogę i ktoś drugi potem wie, że aha, taki i taki człowiek chodzi na jogę, czy taki i taki katolik chodzi na jogę, czyli że joga jest zgodna, no, nie ma sprzeciwu ze strony katolicyzmu. I teraz ktoś drugi pójdzie na jogę i jego już na tej jodze wprowadzą w wiarę, w reinkarnację, czego pierwszy uczestnik jogi nie wiedział, nie słyszał. Więc jest sprawa jogi ma, cały system jogi ma jakby etapy, że najpierw zapoznają z tą fizyczną stroną, potem oddechy, potem medytacja i tak dalej. Więc ja tu ostrzegam o jedno, że jeżeli prowadzący jogę, mistrz, każe zmieniać rytm oddychania, to już jest wprowadzanie zmiany utleniania. Jeżeli następuje zmiana utleniania w komórkach, to i w komórce mózgowym też. Teraz, jeżeli to będzie takie wielomiesięczne, czy nawet kilka lat ktoś ćwiczy, bo jak weźmiemy joginów, to są ludzie, którzy całe lata ćwiczą, to dochodzi do zmiany równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, czyli zmienia się biochemia i to będzie miało wpływ na działanie mózgu i wtedy mózg będzie się zachowywał, powiedzmy, tak jak na przykład przy zatruciu dwutlenkiem węgla. I takie czy inne doznania może mieć, ale to już będzie szkodliwe i to już jest wbrew zasadom katolicyzmu, że my mamy się rozwijać, a nie konsumować własne ciało, żeby mieć takie czy inne przeżycia. Jaki cel ma dana joga? Więc jeżeli chodzi o oddechy, chcę wrócić tutaj w sprawie oddechów. Jeżeli ktoś jest na przykład ktoś wpada w furię i zionie nienawiścią, szybko oddycha, płytko. Ja mu powiem, słuchaj, zwolnij oddech, weź parę głębokich oddechów, żeby go puściła ta furia. Ale co innego są właśnie takie wyrównawcze oddechy w stanie takim czy innym psychicznym, a co innego, kiedy człowiek jest psychicznie normalny, zdrowy, idzie na ćwiczenia jogi, gimnastykę uprawia, rodzaj sportu, prawda? I teraz mu nadają tempo oddechowe. Czemu? Po co? My mamy ośrodek oddechowy w mózgu. Ośrodek oddechowy reguluje nasze tempo oddychania. Nie to, żeby mi ktoś dyktował, że ja mam wdech, wydech, wdech, 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 wydech. To już jest, to mi wprowadza patologiczne oddychanie i jak gdyby łamie fizjologiczne działanie ośrodka oddechowego w mózgu. I to już będzie szkodliwe. Tak samo, jeżeli chodzi o ćwiczenie jogi i jednocześnie wegetariańska dieta. Bo jogini wymagają diety wegetariańskiej i będzie osłabienie organizmu na pewno w tym sensie, że będzie niepełna budowa komórek, będzie brakowało pewnych aminokwasów. Komórki naszego ciała są zbudowane z białek, czyli z substancji białkowych zwanych aminokwasami. I roślinne białko nie zawiera wszystkich aminokwasów, które potrzebne są do budowy naszych komórek i w mózgu, i ciała, i hormonów, i ciałek odpornościowych. I jeżeli będzie brakowało pewnych aminokwasów, które są tylko w białku zwierzęcym, to ta komórka nie będzie tak prężna, tak zdrowa, czy tak silna i dlatego łatwiej będzie potem bombardowana przez dwutlenek węgla, jeżeli będzie to połączone ze zmianą oddychania, patologiczną zmianą. Jeżeli będzie zaleganie dwutlenku węgla we krwi, ta komórka, która nie ma pełnego składu aminokwasu, będzie wrażliwsza, delikatniejsza, będzie właśnie łatwiej reagować na to. Dalej, ograniczenie ilości snu. W jodze jest wskazane, żeby jak najdłużej wytrzymać ćwiczenia, czyli nie iść spać i jak najwcześniej wstawać i ćwiczyć, czyli minimalizować sen. Po co się to dzieje? W mózgu człowiek ma, znaczy jest taki organ zwany podwzgórze. I podwzgórze to jest takim organem, które produkuje substancje chemiczne, czyli neuroprzekaźniki, które mają dopingować przysadkę mózgową, która reguluje z kolei działanie hormonów w organizmie. Ale co jest ciekawe, to, że podwzgórze produkuje również tak zwaną endorfinę. Niektórzy mówią endomorfina, czyli substancja, która w składzie chemicznym podobna do morfiny, ale to jest produkt naszego organizmu, podwzgórza. Teraz to podwzgórze produkuje endorfinę, kiedy człowiek na przykład matka czuwa przy chorym dziecku. Człowiek nie ma warunków, żeby spać, czy ucieka, jest w niebezpieczeństwie, nie może spać. Będzie większe wydzielenie zarówno adrenaliny przez nadnercza i endorfiny przez podwzgórze, żeby mózg funkcjonował sprawniej. I teraz, jeżeli ktoś ćwiczy i nie dosypia, nie śpi, ten mózg będzie rzeczywiście produkował większą ilość endorfiny, ale pod wpływem endorfiny przy takim chronicznym niedospaniu będzie inne postrzeganie świata, inne doznania uczuciowe. Człowiek zmienia jakby swoją psychikę. Wprowadza się w stan iluzoryczny. I to znów jest wbrew zasadom naszej wiary, bo Bóg nie chce, żebyśmy żyli iluzją. Bóg chce, żebyśmy żyli w prawdzie, żebyśmy świat duchowy poznawali takim, jakim ten świat duchowy naprawdę jest. A jaki ten świat duchowy jest, Bóg nam objawił. I to mamy w Piśmie Świętym, szczególnie w objawieniu, które Jezus Chrystus pozostawił. I tutaj my musimy dbać o swoją trzeźwość myślenia, a nie szukać metod wprowadzania się w iluzoryczny stan duchowy. I dlatego odpowiadam panu teraz streszczając. Jeżeli to są tylko ćwiczenia fizyczne, oczywiście, że to nie ma nic wspólnego, tylko trzeba by wiedzieć, czy ten, który prowadzi, nie, powiedzmy, jest grupa ćwiczących jogę. I mi jeden student mówi tak, siostro, nie wiem, co się dzieje, że ja ciągle jestem na przetaku, a inni gdzieś spadają niżej i idą do innych grup. Czyli chłopak, który był bardzo gorliwy katolik i wiadomo było, że jego się nie da wciągnąć w wiarę w reinkarnację, on zostawał ciągle na tych samych ćwiczeniach, przychodzili nowi do tej grupy, niektórzy odchodzili, ale właśnie ten elementarz, że tak powiem, jogi, jemu tylko był dostępny, bo już poufnie go nie prowadzili do następnych form ćwiczeń jogi.
Radio Maryja, halo.
Tak. Szczęść Boże, szczęść Boże. Mam na imię Grzegorz i dzwonię z Warszawy. Siostro, bardzo dziękuję za wszelkie Twoje wykłady, bo chyba wszystko, co jest na stronie Radia Maryja i na tak zwanym YouTubie obejrzałem i bardzo mi tu dużo przychodzi z pomocą, bo ostatnio była taka kwestia, którą pięknie wyjaśniłaś w takim wykładzie Inwazja na Pogaństwa, że chciano jakby winę złożyć na Jana Pawła II, że połączył religię, robiąc spotkanie w Asyżu, i to dokładnie wytłumaczyłaś, że nie chodziło tam o ekumenizm, a konferencję pokojową.
Tak.
No i chodzi mi o to, że jest taka ogólna tendencja wrzucania wszystkich religii do jednej...
Do jednego worka.
Jednego wora. Siostro, no oczywiście, miłość bliźniego i tak dalej, bo co chciałem powiedzieć, jeśli na przykład kapłan mówi na ogłoszeniach duszpasterskich, że zbieramy dzisiaj na misję, to, że tak powiem, sięgam wówczas do głębszej kieszeni, bo widzę już
tam świadomość,
że trzeba na misję prawdopodobnie wspierać, żeby objawić światu właśnie Boga prawdziwego.
Tak.
No, swoją drogą taką misję, no piękną Radio Maryja spełnia, gdzie oczywiście cokolwiek dotrze. Ale chodzi mi teraz o taką sprawę, jak jeszcze tym fascynującym się między innymi jogą, zenem, jakkolwiek im tłumaczę, że to nie są czysto techniki relaksacyjno-oddechowe, a jest to rytuał religijny, że się wchodzi tam, tłumaczę różnicę między różańcem, gdzie się zwracam do Boga osobowego poprzez tajemnicę, a mantrą, którą ktoś, przepraszam, wyklepuje, bo przecież nie zna sanskrytu, a później jak on tam wchodzi na jakieś szczeble, tłumaczy mu się, że on właśnie do Kryszny się modlił. I chodzi mi o to, jak wytłumaczyć, że właśnie, no nie wiem, że to nie było jakieś zaborcze, że to Chrystus zbawia, ale jak tych ludzi, którzy jednak nie zdążą poznać Chrystusa, jak to... no bo jakby rozumiem, że nie...
Ja rozumiem pana, wiem, o co chodzi.
Siostro, serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę pana, ja ponieważ pracowałam w kraju, gdzie właśnie było wielu tych, którzy Chrystusa nie znali, czy nie, nawet jeżeli słyszeli, to nie rozumieli, że to jest, nie, ktoś im nie wytłumaczył, kim ten Chrystus był. Ale chodzi o to, że tak mówi Sobór Watykański w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w paragrafie 16. Jest napisane tak, że jeżeli ktoś bez własnej winy, więc uwaga, bez własnej winy nie zna Jezusa, Kościoła, nie zna Ewangelii. Uwaga, bez własnej winy, nie ten, co uciekał z religii, a całym sercem szuka Boga, bo on ma tą intuicję, człowiek ma duszę stworzoną ku Bogu i człowiek szuka właśnie tej przyczyny, pierwszej przyczyny swojego istnienia. Więc jeżeli całą duszą szuka i na miarę jak poznaje, uznaje, że znalazł, prawda, i że to jest właśnie Bóg i zgodnie z sumieniem tego Boga czci, tak jak go poznaje, może być zbawiony. Bo proszę pana, ja dam takie pytanie panu. Jeżeli ja patrzyłam na w Indiach, na człowieka, prosty człowiek, który krówkę czcił jako bóstwo, owijał wieńcem z kwiatów rogi, dotykał wzdłuż grzbietu, w każdym miejscu, aż do ogona kończywszy, i całował swoją rękę, i dotykał zwierzę, całował swoją rękę, i adorował to zwierzę. Proszę pana, na jakiej podstawie ja bym go miała potępić, czy Bóg go miał potępić, jeżeli on biedak nie zna? I ja faktycznie przyznam się panu, że mi litość budziła. Po prostu aż się chciało powiedzieć, człowieku, to nie Bóg. Tu masz Boga, właśnie tu jest Bóg, on się objawił, on się ukazał, tu jest Bóg, a nie krowa, prawda? Że jest ta chęć, właśnie miłość do bliźniego, który jest w błędzie, powoduje, że człowiek chce tego bliźniego z błędu wyprowadzić. Tak jak rodzonego brata czy siostrę chciałabym z błędu wyprowadzić, jeżeli widzę, że ona błądzi. I to samo, jeżeli chodzi o błędne poglądy, błędne religie, błędne sposoby oddawania czci Bogu. No błędne, no cielca. Zresztą proszę zobaczyć, Żydzi wychodząc z Egiptu byli no w tej cywilizacji wyrośli, że zrobili cielca i powiedzieli: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z Egiptu. No więc to, że oni myśleli, że to Bóg, nie znaczy, że to był faktycznie Bóg. I proszę zobaczyć, jaka była reakcja Mojżesza. Więc takie tłumaczenie, że ponieważ ktoś ma na myśli Boga, to wszystko jedno, jaką formę czci. Nieprawda. Bo ja mogę mieć na myśli Boga i co, będę czcić Stalina, bo tak było kiedyś. Stalina chciano postawić na miejscu, na piedestale Boga. To czy jeżeli ja mam na myśli Boga, ja chcę czcić Boga, będę czcić Stalina, czy to będzie prawidłowe? Tak samo jak chodzi o Krysznę. Kryszna jest postacią negatywną. Ja nawet, proszę sobie wybrać, mam tutaj z indyjskiego słownika fotokopię dla ludzi, którzy twierdzą, że słowo Kryszna znaczy boska energia, wszechatrakcyjny i tak dalej. Ja sobie pozwolę przeczytać z tego słownika, który był słownikiem w Indiach wydany z języka sanskryckiego, słownik na język angielski. Więc słowo sanskryckie Krishna na angielski jest tłumaczone, że to znaczy black, czyli czarny, dark, czyli ciemny, dark blue, ciemno-niebieski, wicked, nikczemny, evil, zły, czy zło. Black color, czyli wszystko, co czarne, czarnego koloru. Nawet ciemny typ, black, w sensie moralnym, też jest Krishna. Więc jak można powiedzieć, że słowo Krishna znaczy wszechatrakcyjny, jeżeli ja mam całą kolumnę określenia tego słowa i nie ma nigdzie słowa wszechatrakcyjny. Czy że witaj boska energia, czy coś w tym rodzaju, co właśnie naszym czcicielom Kryszny się wmawia. I to jest wielka krzywda dla naszych ludzi, bo myślą, że oni czczą energię Boga Stworzyciela, bo tak mają powiedziane, a czczą bożka i to w dodatku negatywny typ, jakim jest właśnie Kryszna. Kryszna kradnie, Kryszna uwodzi kobiety, uwodzi dziewczyny, żony. I napisane jest, że tak sprytnie uwodził, że się w ogóle mężowie ani ojcowie nie spostrzegli. Madana Mohana ma nawet taki przydomek, wszechmocny uwodziciel. No więc jak można powiedzieć, że to jest wszystko jedno, ja mam na myśli Boga i będę czciła Krysznę. Przez samo słowo identyfikowania Boga Świętego z takim typem, to się ubliża Bogu. I nie można tak sobie powiedzieć, to wszystko jedno, jaką formę się czci, bo to się ma na myśli Boga. To nie jest prawidłowe. Także jak wracam do tego właśnie jednego worka, ja bym chciała tutaj problem, jeżeli ktoś Jana Pawła II chce wplątać, że on wszystkie religie na równi postawił, to ja radzę kupić deklarację Dominus Jezus. To jest dokument papieski. To jest opracowanie Kongregacji Nauki Wiary, podpisane przez Jana Pawła II, gdzie pisze, że tylko Jezus jest Zbawicielem świata i udowadnia, tam są dowody podane na to stwierdzenie, i że tylko Kościół katolicki posiada pełnię Bożego objawienia i podane są dowody na to, że tylko Kościół katolicki zachował pełnię Bożego objawienia. Więc jak można powiedzieć, że Jan Paweł II wszystkie religie na równi postawił w tym? I tu pan słusznie powiedział, że to chodziło o konferencję pokojową, a nie konferencję jakiejś ekumenii pogaństwa z chrześcijaństwem. Bo takiej ekumenii w ogóle nie ma. Ekumenia dotyczy szukania właśnie zjednoczenia chrześcijan, a nie pogaństwo chrześcijaństwem. No w każdym razie trzeba zapytać takiego człowieka, jeżeli masz deklarację Dominus Jezus podpisaną przez Jana Pawła II w 2000 roku, na kilka lat jeszcze, prawda, przed śmiercią, nie był w jakimś stanie nieprzytomnym i ten sam ktoś powie, że ten sam papież w Asyżu, to jak? Czyli papież musiałby sam sobie zaprzeczyć. Tu podpisuje deklarację, a wcześniej w Asyżu robi równouprawnienie wszystkich. Znaczy, źle mówię, równouprawnienie. Identyfikowanie wszystkich religii jako religię na jednakowym poziomie. No to musiałby sam sobie zaprzeczać. I to jeżeli chodzi o ten asyż, to bardzo to po prostu dziennikarze, którzy... Przecież my mamy dziennikarzy jeszcze z poprzedniego systemu wychowani. I wiemy, jak wygląda relacje, jak chodzi o Kościół i duchowieństwo i tak dalej, jak chodzi, jak dziennikarze przedstawiają. Więc oczywiście to jest zamieszanie zrobione przez dziennikarzy i ci lefebryści też to uchwycili, że właśnie papież w tym asyżu tak właśnie ubliżył Bogu. Tam w asyżu to nie było właśnie dzieło papieża, jak chodzi o to, że przyjechali ludzie, buddyści, którzy czcili Buddę. No ale oni przyjechali na zjazd, na konferencję pokoju, a każdy wyznawca, zanim na konferencję pójdzie, to jakoś swoje rytuały odprawia, ale to nie było właściwie dziełem papieża, ani programem papieża. No nie wiem, czy już wyjaśniłam wszystko.
Ale też to, że Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się na przykład z Ali Akczą, z tym, który dobrze, dopuścił się jego zamachu, to no nie tak. Znaczy, że zrównał kata z ofiarą, prawda?
No tak.
Tylko spotkał się w tej woli wyciągniętej dłoni pełnej przebaczenia i pokoju. Tak. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam siostrę oraz ojca Benedykta. Mówię, że z Francji.
Chciałbym witam kogo?
Słucham? Tak. Chciałbym dorzucić jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny odnośnie naszej wiary. To mianowicie, że nasza wiara chrześcijańska, a dokładnie mówiąc katolicka, która jest chrześcijaństwu wierna, która nie odstąpiła od samego początku, od prawdy, cechuje ją jeszcze to, że jest ona jedyna na świecie wiara, która jest zgodna z rozumem. Nie ma w nim nic z fantazji. Wszystko jest zgodne z rozumem, o czym zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II mówi. Ratio, fides et ratio, prawda? Więc to jest jedyna religia. Ponadto nasza religia jest oparta na faktach autentycznych, zaistniałych na ziemi, gdzie Bóg zainterweniował, w świecie materialnym i gdzie nie ma żadnej fantazji. Te inne różne sekty to są ludzie, którzy w ogóle nie żyją na tym świecie, którzy żyją w świecie wyimaginowanym, fantazji i po prostu czarują ludzi. Nasza wiara jest autentyczna, potwierdzona prawdą historyczną, że Jezus był, jak siostra już wspomniała, Jezus dał dowód, że był Bogiem, ale w odróżnieniu od innych fantastów Jezus był bardzo dyskretny i nie chciał żadnej, prawda, dyskretnie pokazywał swoją boskość swoim apostołom, by ich utwierdzić i pokazać, że autentycznie jest Bogiem. Nie chciał jakiejś chwały wielkiej, prawda, tylko dyskretnie to robił. To jest jedna rzecz. Dla mnie od dłuższego czasu jest taki pewien problem, który mnie ciągle nurtuje. Jakżeż to może być? Żyjemy w obecnych czasach tak zwanej formy wolności niekontrolowanej przez państwo. Czyli państwo kompletnie nie kontroluje w pełni wolności. Ona w części kontroluje, ale nie w pełni, bo ponieważ państwo przyzwala na szerzenie się sekt w imię wolności tolerancji. Zgodzę się, że ja jako katolik, a zresztą nasza mentalność, nasza kultura, cywilizacja pochodzi z chrześcijańskiej myśli, że ja szanuję każdego człowieka, ale nie, katolik, chrześcijanin nie jest naiwny, nie może zaakceptować coś, co będzie nie tolerowało jego. A dzisiaj mamy pełne, państwa przyzwalają na różne sekty, które potem, jak siostra słusznie podkreśliła, są nietolerancyjne. One są czarujące u podstaw, bo ich jest mało, ale kiedy wchodzą w siłę, pokazują swoje szpony. Ba, nawet trzeba powiedzieć, że są pewne wiary w Boga, które również uzurpują prawo tolerancji tylko dla siebie. Ich toleruj, ale oni nie tolerują innej religii, chociażby nawet chrześcijańskiej. Wobec tego przed światem chrześcijańskim stoi problem, czy my możemy akceptować taką wiarę, która nie akceptuje, nie toleruje, prześladuje właśnie innych. Dlatego jest to manipulacja i wykorzystywanie naszej wiary przeciwko nam. Bo nasza wiara mówi, że musimy tolerować, szanować inne wiary, ale inni tego nie czynią. Jedyny warunek, jaki świat powinien postawić chrześcijańskiej Europa, że akceptujemy waszą wiarę pod warunkiem, że wy szanujecie inne, jeśli nie, nie akceptujemy tego. Mnie zawsze ten problem nurtował, bo my jesteśmy świadkami, żywymi świadkami tego, co się dzieje, że nasze idee chrześcijańskie piękne są wykorzystywane przez innych imaginatorów, fantastów, nawet wierzą w Boga, ale wykrzywiają. Tam oni po swojemu, a przecież Boga nikt nie widział. Jedynie Bóg sam mógł siebie objawić, jaki on jest, objawił poprzez właśnie Jezusa, który pokazał swoją boskość. To on nam objawił Boga Ojca, a wszystko inne to jest fantazja. I jak i z tej fantazji wynika to uzurpowanie prawa do prawdy tylko przez tych ludzi, którzy imaginują. Dlatego przed światem współczesnym stoi to, czy jeśli wy nie tolerujecie, my też nie możemy tolerować waszej wiary, bo ona jest nietolerancyjna.
Panie,
my nie możemy w imię tolerancji
dziękujemy już
niszczyć prawdę
pańską myśl. Zrozumieliśmy.
Ja się nie zgadzam z takim poglądem, że jak oni mnie tolerują, ja toleruję. Zależy, co się rozumie przez słowo tolerancja. Bo błędu nie mogę tolerować błędu, jeżeli wiem, że to jest błąd, jeżeli wiem, że to komuś zaszkodzi, ja się nie odezwię, nie powiem, że to jest błąd. I często ja tak nieraz tłumaczę młodym ludziom problem tolerancji. Jeżeli na przykład zbieramy grzyby i teraz są grzyby trujące i jadalne. I ktoś zbiera, nieświadomy, zbiera trujące i wrzuca do swojego koszyka. Ja nie będę się odzywać, bo on jest wolny, on niech sobie zbiera. Ja mam moralny obowiązek ostrzec go, że to jest grzyb trujący. A jeżeli ten mi powie, co cię to obchodzi, to moja sprawa. To jest moja sprawa, no to dobrze, to otrujesz się, to już twoja sprawa, ale ja ostrzegłam i to jest wyraźnie i Bóg tak uczy, że jeżeli błąd popełnia twój bliźni i ty go nie upomnisz i on zginie, to ty bierzesz odpowiedzialność za jego śmierć. Natomiast jeżeli ty go upomnisz, a on cię nie posłucha, to ty jesteś wolny z odpowiedzialności. I nie można tak powiedzieć, że w takim razie, co to znaczy tolerancja? Tolerancja to w tym sensie, że ja nie przymuszam. Jeżeli ktoś powiedział, że ja ostrzegam kogoś, że to jest trujący grzyb, a ktoś powie, a co cię to obchodzi, to jest moja sprawa. No dobrze, ja toleruję, ja go nie zmuszam, ja mu tego korzyka nie odbieram siłą. W tym sensie tolerancja, ale nie tolerancja błędu, czy tolerancja grzechu, żeby nie powiedzieć, że to grzech, nie upomnieć, nie ostrzec, bo ja toleruję. Nie, to nie jest prawidłowe. Toleruję w sensie takim, że ostrzegam, mówię, a jak on się nie dostosuje, nie przyjmie prawdy, którą ja mu staram się wykazać, albo nie chce, czy to jest jego sprawa. I ja jeszcze jedno liczę, proszę pana, że czasem ja na przykład komuś mówię, że to jest błąd. Ktoś się upiera, że nie. Bo kwestia religii to nie jest tak jak sprawa grzyba, nie jest takie to jasne jak sprawa grzybów trujących, ale to tylko takie było dla porównania. Jeżeli ktoś argumentuje, że jest reinkarnacja, ja argumentuję, że nie ma reinkarnacji. Teraz argumentujemy, prawda, i kogoś nie przekonam, wydaje się, a jednak ja mam tego dowody, że po jakimś czasie ktoś do mnie dzwoni, że jednak siostra miała rację. Przekonało go to czy tamto, że właśnie tu była racja. I także nie bójmy się mówić prawdy. Tu nie chodzi o atakowanie ludzi. W tym sensie byłoby nietolerancją. jeżeli by to było agresywne podejście, atakowanie komuś, zakazuje komuś, ale to, żeby głosić prawdę, wykazywać prawdę, udowadniać prawdę, że tu, a nie tam, to jest nasz obowiązek. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, mówi Jezus. Także będziecie mi świadkami aż po krańce świata. Także wydaje mi się, że tutaj pierwsi chrześcijanie są dla nas przykładem. Gdzie byli, tam po prostu dzielili się swoją wiarą. I taka tolerancja błędu, w sensie nie odzywam się, żeby on mi dał spokój, to ja jemu też dam spokój. To nie, jednak przyjazna rozmowa, taka braterska. I ja na przykład z Hindusami rozmawiałam na tematy religijne. Oni mnie nieraz pytali o różne rzeczy, co wcale nie znaczy, że muszę kogoś obrazić przez to, że powiem, że ja widzę, że tu jest błąd. Ja widzę to inaczej. Zależy właśnie, jakim stylem się mówi, jakim tonem w takim dialogu międzywyznaniowym się podchodzi. Ale takie pojmowanie dialogu, że jeden drugiego klepie po ramieniu, ty masz rację, ja mam rację, oboje mamy rację, to jest zakłamanie największej kategorii.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Andrzej z Warmii Mazur. Chciałem się zapytać najpierw obecnej studios siostry, czy ojca Werlinda, można tak powiedzieć, jako za bardzo miarodajne źródło wiedzy.
Jakiego ojca?
Werlinda.
Ja czytałam jego dzieła i spotkałam go w miejscowości Wesoła, to jest w Warszawie, przedmieście Warszawy, więc ja jego polecałabym. Z tych, co znam, jak chodzi o jakąś obiektywne podejście do azjatyckich religii, szczególnie do buddyzmu, bo on tam raczej w buddyjskim świecie się obracał, to jest jak najlepszy autorytet, je on. Bo on to sam na własnej skórze przeżył. On sam na własnej skórze doznał strat przez te ćwiczenia. Sam powiedział, że przez kilka lat nie mógł zregenerować tego, że był na przykład okres, że on nie był w stanie pracować umysłowo. Tak się doprowadził do takiego intelektualnego dna. Także ja polecam jego.
Dobrze, to w takim razie tutaj w tym temacie chciałbym zacytować jego zdanie. To jest umieszczone na stronie Egzorcyzmy Katolik i to jest w e-bookach. Tutaj jeden pan dzwonił się, pytał się o jogę. Więc ja zacytuję tylko. Dlatego z naciskiem zwracam uwagę, aby odpowiednio wcześnie ostrzegać, że wszelkie ćwiczenia jogi, jakkolwiek niewinnie by wyglądały, mają na celu jedno i tylko jedno. Odblokować kundalini, aby zaczęło iść w górę. Rozmawiając o tym z pewnym guru w Indiach, zapytałem go, co sądzicie o jodze praktykowanej na zachodzie, niby w celu odprężenia się. Zaczął się śmiać i powiedział, niech ćwiczą. Kundalini odblokuje się, nawet gdyby wszystko robili tylko dla zrelaksowania się. W jego przekonaniu odblokowanie się kundalini uchodzi oczywiście za coś dobrego. Skutek więc się pojawi. Będzie trwały. Może podejście będzie dłuższe, ale skutek pozostanie. I to jest strona 11 z tego e-booka na stronie Egzorcyzmy Katolik. Tak.
Dobrze, tylko ja bym chciała tu zwrócić uwagę, że ćwiczenia i klasycznych joginów są inne niż to, co u nas robią, bo u nas ściągają niektóre ćwiczenia, które mówię, były normalnie w leczeniu naszym ćwiczenia relaksacyjne, które nie miały związku z odblokowaniem kundalini. Tylko że mówię, że często te ćwiczenia nazwą yoga, że to są ćwiczenia jogi, a potem powoli wprowadzą człowieka w klasyczne ćwiczenia jogi, które będą właśnie z tymi ćwiczeniami kundalini.
A to też tak może być. Tylko właśnie tutaj mam ten jeden... taka sugestia, że tak, że zaczął się śmiać, niech ćwiczą.
No tak.
Kundalini zrobi ze swoje, ale to właśnie praktykowanie w celu odprężenia się.
Więc, tak, tak, tylko że te ich odprężania są inne niż te, co u nas były stosowane w medycynie.
Czyli tak czy siak lepiej na zimne dmuchać. Proszę pana, i unikać tego.
Ja się zgadzam z panem, tylko jeżeli się ktoś upiera, że na zimne dmuchać, dobrze pan mówi, na zimne dmuchać lepiej, po co się pchać w ogóle w jogę jako jogę. Ale jeżeli się ktoś będzie tak upierał, że to mu pomaga, a nie ma żadnych właśnie takich czy innych doznań, więc to mogą być te, bo mówię, na to ja bym musiała zobaczyć, jak wyglądają te ćwiczenia.
Ale też chyba należy się zgodzić, siostro, jak również panie Andrzeju i my tutaj wszyscy, że jest to promocja relaksacyjnego trybu ćwiczeń i tak dalej. Samo pojęcie już jest wprowadzone. Inaczej brzmią ćwiczenia gimnastyczne, inaczej tak. Brzmi fizykoterapia, tak. A inaczej brzmi, że... inaczej brzmi, idę na bieganie, idę na fitness, a zupełnie inaczej brzmi, że idę na jogę. To już samo słowo sprawia, że te ćwiczenia stają się popularne, a przez to promuje się to, co potem może człowieka poprowadzić na manowce. I w tym znaczeniu na pewno trzeba dmuchać na zimne.
Że lepiej
bo jeżeli są to klasyczne ćwiczenia znane wcześniej, to nazywajmy je ćwiczeniami relaksacyjnymi, ćwiczeniami odprężającymi nas, a nie jogą, ponieważ mamy swoje bogactwo słowo, już o tym chyba Rej napisał.
Słusznie, nie wprowadzać błąd.
Jeszcze może jedną rzecz na koniec, warto bym powiedział, tak z autopsji. Koleżanka w zeszłym roku zapisała się na ćwiczenia, to było fitness połączone zajęcia polegały na tym, że leciała szybka muzyka i wykonywało się do tego energiczne ruchy, tak? To coś aerobik połączone z takim z takimi ruchami jak do walki, tak? Żeby zadbać o swoją linię, żeby się wypocić. Ja koleżance zwróciłem uwagę, że ta koleżanka jak najbardziej mocno stąpająca w wierze i zwróciła mi uwagę, że słuchaj, to ja mówię, lepiej nadmuchać lepiej na zimne dmuchać i to może być, to jest zagrożenie duchowe. Mówię, to jest sprzeczne. I ona tak trochę się zniesmaczyła, bo już miała zapłacone z góry za miesiąc, ale na następnych zajęciach przyuważyła. Ja powiedziałem jej, że możecie oddawać jakiś tam pokłon i tak dalej. I ona przyuważyła. Na początku wszyscy uczestnicy robili pokłon i przyuważyła, że na górze gdzieś tam był zawieszony właśnie jakiś guru, tak?
No tak.
I także też mogą być takie zakamuflowane jakieś rzeczy, po cichu przemycane. I na następnych zajęciach nie była.
Dziękujemy panie Andrzeju za dopowiedzenie.
Tak.
Dziękujemy również za
bardzo,
ten przykład z życia wzięty. No siostro, dziękujemy za przybycie do studia.
No ja dziękuję, ale ciągle jest niedokończone.
Rozmowy niedokończone.
Ja tu jeszcze mam dużo materiału, że chciałam jeszcze dokończyć kiedyś.
Rozmowy niedokończone. Miejmy nadzieję, że taka okazja się nadarzy. Gratulujemy tego spotkania, tego wigoru, który siostra tutaj wprowadza w naszą atmosferę i nade wszystko odwagi, z jaką siostra demaskuje to, co jest tak ładnie ubrane, promowane i pod różnymi miłymi pojęciami, rzeczywistościami jest sprzedawane, by promować zupełnie inną duchowość, a za tym idzie też inna ideologia, inne patrzenie na człowieka.
I ja jeszcze chciałabym dodać, jeżeli ksiądz zbiera na misję, to mu w puszeczkę położyć, a jeżeli chodzi o pana Owsiaka, orkiestrę i różne tam maity czy inne, raczej Caritas polecam finansować.
Bóg zapłać siostra Michaela.
Misjonarzy, którzy przyjeżdżają nieraz z misji i tam zbiórki robią. Bóg zapłać.
Siostra Michaela Pawlik, dominikanka. jest naszym gościem. Gorąco dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.